Witam was bardzo serdecznie, kochani. Czy jesteście gotowi na słuchanie? Tak? Ale to nie wystarczy. Czy chcecie usłyszeć? Czy usłyszycie? Pytam o to nie bez powodu, dlatego że im więcej z ludźmi rozmawiam, tym bardziej dochodzę do przekonania, że informacje, które do nas docierają, traktujemy bardzo, ale to bardzo wybiórczo. Włączamy komplikatory, różne filtry, albo jesteśmy już nastawieni i to wszystko, nie mówię, że to jest wszystko złe, ale może i często przeszkadza w tym, żeby usłyszeć i zrozumieć daną informację, która do nas dociera. Mówię o nas, bo mam też na myśli siebie. Ja na przykład tydzień temu nie zauważyłem w ogłoszeniach, że kurs małżeński będzie się odbywał w piątki tym razem. I byłem przekonany, że się będzie odbywał tak jak zawsze we wtorki. I rozmawiając też z ludźmi, odkryłem wiele razy, że nawet po nabożeństwie już rozmawialiśmy o czymś i coś było ogłaszane, wiecie, godzinę wcześniej, a ktoś tego nie usłyszał, nie zobaczył, nie zauważył, nie zanotował, nie przyjął. Podobnie jest z innymi, jeszcze innymi rzeczami. Dlatego chciałbym prosić siebie i was, i innymi słowy zwracam na to uwagę, że żebyśmy baczyli na te informacje, które do nas docierają. Także z tego miejsca. A więc ogłoszenia, wszystko co robimy tu w Kościele, w zborze jest ważne, ale później w rozmowach jakichś między sobą okazuje się, że albo czegoś nie zrozumieliśmy, albo coś przeoczyliśmy, albo czegoś nie usłyszeliśmy, albo czegoś nie zauważyliśmy i z tego później mogą powstawać różne nieporozumienia, konflikty, jakieś pretensje, a prawda jest zupełnie inna, bo było powiedziane, było zaznaczone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego chciałbym was prosić nie tylko teraz, ale abyśmy zwracali na to uwagę, na te informacje, które do nas docierają. Chciałbym rozpocząć moje kazanie krótkie w bardzo nietypowy sposób, dlatego że chciałbym przeczytać dwie wizje. Więc chciałbym was poprosić, abyście uważnie słuchali. Pierwsza wizja to wizja rzeki, w której płyną małe łodzie, a w nich są ludzie w małych grupkach. I ludzie w tych małych grupkach, którzy są na łodziach, starają się płynąć razem, ale im nie wychodzi. Ale gdy tylko w każdej z tych grupek w tej łodzi, główną osobą staje się Jezus, to wtedy od razu te łodzie, te grupy z łodziami, ludzi w łodziach układają się w kształt wielkiego statku, który płynie z Bożym prądem w dół rzeki, w kierunku światła. A ten cały statek, który składa się z tych wszystkich wielu łodzi, prowadzi ten cały statek sam Bóg. A więc pierwsza wizja rzeki, łodzi, które płyną tą rzeką. I druga wizja to pole kwiatów, pole tulipanów, które jest podzielone na pół. Połowa z tych kwiatów jest w kolorze szarym na tle ciemnego nieba, a pąki tych kwiatów są nachylone w dół. Ale gdy tylko pęki, choć trochę, podniosą się w górę, to tam już czeka na nich ręka Pana Jezusa z takim lejkiem, z którego będzie kapać do nich życiodajna woda. I w ten sposób te kwiaty szare staną się pięknie kolorowe, podniosą się całkiem ku niebu, I z tej ciemnej strony nieba przeniosą się do jasnej strony nieba, do niebieskiej strony nieba. I to jest druga wizja. Dlaczego o tym czytam? Dlatego, że to była wizja, którą miał ktoś z nas tutaj na tym miejscu 31 grudnia ubiegłego roku, kiedy spotykaliśmy się, aby podziękować Bogu za ubiegły rok. I czytam to również dlatego, że uważam, że to są wizje, które Bóg skierował do nas, do naszego zboru. A więc rzeka i statki oraz tulipany na polu. Wiecie, i to wszystko moje myśli, nasze myśli, myślę, kieruje w stronę tematu, o którym chciałbym przez chwilę dzisiaj mówić, o którym chciałbym przez chwilę wspomnieć, czy przypomnieć niektórym z nas, mianowicie o jedności. Jedność między braćmi i siostrami, jedność między jednymi i drugimi, między sobą. Obchodzimy dzisiaj pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Miało to miejsce, to wydarzenie, to wielkie wydarzenie miało miejsce podczas ostatniej wieczerzy. Dlatego chciałbym dzisiaj w kilku słowach, mając na uwadze wizję, które przeczytałem, a więc Słowo Boże do naszego zboru, przypomnieć, co działo się podczas ostatniej wieczerzy. To była wieczerza paschalna, która składała się z bardzo wielu elementów. Miały miejsce tam różne rozmowy, widzimy różne postawy, ale przede wszystkim widzimy serce Bożego Syna Jezusa Chrystusa, który w sposób werbalny, a więc komunikując i mówiąc coś do uczniów, ale także w sposób niewerbalny, będąc z nimi, przebywając z nimi, obdarzając ich swoją niesamowitą obecnością, w tym wszystkim zaczyna modlić się. Chciałbym skupić się dzisiaj na chwilę na bardzo dobrze, myślę, znanej modlitwie Pana Jezusa Chrystusa, która nazwana jest arcykapłańską modlitwą Jezusa, bardzo dobrze znana dla wszystkich, którzy czytają Boże Słowo, Pismo Święte. A więc Ewangelia Jana, rozdział 17. Kiedybyśmy popatrzyli, jak już dzisiaj było powiedziane, całe Boże Słowo jest niesamowite, ale dzisiaj tak porusza mnie osobiście właśnie ten 17 rozdział Ewangelii Jana, w którym to Pan Jezus, modląc się do swojego Ojca, mówi o bardzo wielu ważnych rzeczach. I wśród tych bardzo wielu ważnych i ciekawych rzeczy Pan Jezus modli się również w taki sposób, aby wszyscy oni byli jedno. A więc Pan Jezus modli się do swojego Ojca w taki między innymi sposób, aby wszyscy byli jedno. I ten 17 rozdział Ewangelii Jana możemy podzielić na takie trzy części. Pierwsza część to modlitwa Pana Jezusa o samego siebie, wersety od 1 do 5. Druga część to modlitwa Pana Jezusa o Jego ówczesnych uczniów, a więc o tych, którzy w tym czasie, kiedy On był jeszcze na ziemi, byli Jego uczniami, o Jego najbliższych, od 6 do 19 wersetu. I trzecia część, od 20 do 26 wersetu, to niesamowita modlitwa Pana Jezusa Chrystusa o tych, którzy będą przyszłymi Jego uczniami. Każdy z nas ma świadomość, że ktoś się o nas modli. Kiedy żyła moja mama, wiedziałem, że moja mama się o mnie modli. Kiedy żyli moi dziadkowie, ze strony mamy wiedziałem, że oni się o mnie modlą. Wiem, że moja żona się o mnie modli. Wiem, dokładnie, mam świadomość, kto się o mnie modli, ale też nie mam do końca całej świadomości, kto jeszcze się może modlić o mnie. Ale chciałbym zwrócić uwagę teraz na to, na tą wspaniałą myśl, która bierze się jedną ze wspaniałych myśli, którą mamy z Ewangelii Jana rozdziału 17. Ponieważ jestem Bożym dzieckiem, narodziłem się na nowo, stałem się uczniem Jezusa Chrystusa, oznacza to, że Pan Jezus wtedy modlił się również o mnie, również o ciebie. Wiecie, to przekracza moje granice wyobraźni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że już wtedy, ponad 2000 lat temu, Pan Jezus modlił się o ciebie i o mnie. To jest cudowne i to jest wspaniałe. I Pan Jezus między innymi modlił się o to, jak powiedziałem przed chwilą, aby byli jedno. Więc Pan Jezus modli się z jednej strony, aby Jego uczniowie byli jedno, oraz Pan Jezus modli się, mówiąc, aby również ci, którzy w przyszłości uwierzą, staną się Jego uczniami, również byli jedno. A więc obecni uczniowie plus wszyscy nowi Jego uczniowie, aby wszyscy byli jedno. Z kim oni wszyscy mają być jedno? Z kim my wszyscy mamy być jedno? Mamy być jedno z Ojcem i z Synem. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, Pan Jezus modlił się o to, abyśmy byli jedno z Synem i z Ojcem. Myli się człowiek, i ja dawno temu też byłem takim człowiekiem, który myśli, który uważa, że jedność między braćmi i siostrami może się stać, może nastąpić na zasadzie jakiejś właściwej teologii, na zasadzie jakichś właściwych dyscyplin duchowych, na zasadzie jakichś ćwiczeń, przygotowań, chęci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja dawno temu też tak myślałem. Ale Pan Jezus w rozdziale 17 Ewangelii Jana wyraźnie mówi o tym, że jedność wszystkich między sobą, jedność Jego dzieci, tych, którzy do Niego należą, Jego uczniów, jest darem od Boga. Jest darem od Boga. I chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz świadczy o tym, że to jest dar od Boga, to jest Boża łaska. To jest coś, co pochodzi od Boga, dlatego że Pan Jezus modli się do swojego Ojca właśnie o ten dar dla każdego z nas, dla każdego ze swoich uczniów. Gdyby było inaczej, Pan Jezus powiedziałby swoim uczniom, co mają robić, żeby była między nimi jedność. Zaraz to jeszcze wyjaśnię. A więc pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to to, że jedność, o którą modli się Pan Jezus do Ojca, przychodzi z góry od Boga do swoich dzieci. Nie można jej wypracować tutaj na ziemi między sobą przez różne rzeczy, o których przed chwilą wspominałem, i nie pochodzi ona tutaj spośród nas, bracia i siostry. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to to, że Pan Jezus, mówiąc i modląc się o jedność między nami, braćmi i siostrami, jego uczniami, mówi, że to ma być jedno, że to będzie jedność, która już istnieje gdzieś. Mówi o tym, że to jest jedność, jaka istnieje, jaka ma miejsce między synem i ojcem, między ojcem i synem. I byłoby dużym uproszczeniem, i to niewłaściwym uproszczeniem, gdybyśmy mówili, że modlitwa Pana Jezusa Chrystusa, aby oni wszyscy byli jedno, ma być jedynie porównaniem do miłości, jaka jest między synem i ojcem, ojcem i synem. To jest coś o wiele więcej niż tylko porównywanie się do tej miłości, do tej społeczności, do tej jedności, jaka tam panuje. Dlatego, że Pan Jezus modli się, że to ma być taka sama jedność. A więc, bracia i siostry, mówimy o Bożym darze i Pan Jezus modlił się wtedy o swoich uczniów, modlił się o nas dzisiaj, którzy jesteśmy Jego dziećmi, aby wszyscy byli jedno, to znaczy, abyśmy otrzymali, przyjęli Boży dar. I mówi o tym, że tego nie wypracujemy, nie nauczymy się sami z siebie. Innymi słowy, że jedność między sobą jest skutkiem przyjęcia Bożego daru, jest skutkiem relacji, społeczności Twojej i mojej z Bogiem. A więc jeśli mówimy, modlimy się, życzymy sobie jedności i do niej dążymy w jakiś sposób, to tak naprawdę, i to przedstawia ten rozdział 17 Ewangelii Jana, mówimy o tym, że to wszystko stanie się, ma miejsce wtedy, kiedy my jesteśmy w Nim, to znaczy w nich. Jesteśmy w Jezusie i jesteśmy w Bogu. Jedność Ojca i Syna, jedność Syna i Ojca to coś, czego nawet nie będę próbował tego opisać, bo jest to coś, co przekracza, myślę, nasze poznanie, nasze zrozumienie. Jednak Bóg darował nam, abyśmy chociaż jakąś cząstkę tego zobaczyli, jakąś cząstkę poznali. Wiecie, chciałbym się skupić na jednej rzeczy, myśląc i mówiąc o jedności Ojca i Syna, mianowicie na ich relacji miłości. Kiedy Pan Jezus przyszedł nad Jordan się ochrzcić i tak dalej, wielu z nas zna doskonale tą historię, gdzie rozległ się z nieba głos: oto mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To jest mój Syn, mój jednorodzony Syn, w którym mam upodobanie, mój umiłowany. Wiecie, i Pan Jezus, kiedy mówił do uczniów, jak go zapytali, jakie jest najważniejsze przykazanie, Ewangelia Jana, rozdział 13, to powiedział, abyśmy miłowali Boga, abyśmy miłowali samych siebie, abyśmy miłowali bliźniego, a jeszcze w innym miejscu, abyśmy miłowali z całego serca także naszych nieprzyjaciół. Wiecie, i człowiek, który nie doświadczył Bożej miłości, nie może miłować tak naprawdę. Nie może miłować drugiego człowieka w taki sposób, jaki Bóg tego oczekuje. Człowiek, który nie doświadczył jedności z Bogiem, nie może doświadczać jedności jedni między drugimi. I Pan Jezus wskazuje na to, że kiedy jesteśmy obdarowani miłością przez Boga, tak jak już powiedziałem, jesteśmy zdolni do prawdziwej miłości. Kiedy jesteśmy obdarowani jednością przez Boga, jesteśmy zdolni do prawdziwej jedności. Miłość i jedność pomiędzy Synem oraz Ojcem są fundamentem, są źródłem miłości oraz jedności pomiędzy wierzącymi, między braćmi i siostrami. To jest fundament, to jest źródło. Dlatego Pan Jezus, modląc się, mówi, abyśmy byli zanurzeni w Nim. Wiecie, i w tym 17 rozdziale Ewangelii Jana, jeszcze wcześniej, w wielu innych miejscach, zarówno Jan, jak i inni autorzy, mówią o tym, że żyjemy na świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. I Pan Jezus w tej modlitwie też mówi o tym, że był, jest jeszcze na tym świecie, chociaż niedługo odejdzie, ale nie jest z tego świata. Jego królestwo nie jest z tego świata. Pan Jezus modli się, chociaż oni, to znaczy moje dzieci, tych, którzy we mnie uwierzyli, są na tym świecie, to już nie są z tego świata. A więc przypomina o tym, że nie jesteśmy już z tego świata, bracia i siostro, ty, który należysz do Jezusa Chrystusa, należysz do Boga, jesteś nowym stworzeniem. Chcę ci przypomnieć, że już nie należysz do tego świata. I Pan Jezus, kiedy modlił się o siebie, kiedy modlił się o swoich ówczesnych uczniów, kiedy modlił się o swoich przyszłych uczniów, naśladowców, modlił się o to, abyśmy byli w Nim, w Jezusie i w Ojcu, a nie abyśmy byli w tym świecie. Bo codziennie przechodzimy boje, bo codziennie musimy podejmować decyzje, że moje życie już nie należy do tego świata. Moje życie już nie jest związane z tym światem. Moje życie już nie może być inspirowane tym światem. Moje życie nie może być kierowane sprawami tego świata, ale moje życie już należy do Ojca i Syna. Moje życie należy już do nowej rzeczywistości. Mój cel i sens życia już jest inny niż wtedy, zanim poznałem Jezusa Chrystusa. Moim celem jest życie wieczne z Jezusem Chrystusem, moim Panem i Zbawicielem. A więc bracia i siostry, innymi słowy chcę powiedzieć, że jedność między nami, jedność między wierzącymi, jedność między braćmi i siostrami zależy od tego, ile jesteśmy w nich. Zależy od tego, ile jestem w moim Panu i w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Od tego zależy, czy i jaka będzie jedność między nami. Dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej, Pan Jezus modlił się do Boga o ten dar dla ciebie i dla mnie. I Bóg zsyła swój dar dla ciebie i dla mnie. Bóg go zesłał. I Pan Jezus w tej modlitwie w Ewangelii Jana w rozdziale 17 nadaje formę i nadaje kształt, nadaje obraz tego daru Bożego. Ten dar nazywa się Boża chwała. Pan Jezus modli się: Ojcze, tą chwałę, którą Ty dałeś mi jeszcze przed założeniem świata, teraz we mnie i przeze mnie daj moim dzieciom, moim naśladowcom, moim uczniom. Chcę, aby tą chwałę, której ja doświadczyłem, aby ta chwała była obecna wśród nich, była z nimi. Boża chwała. Co to jest Boża chwała? Pewnie zastanawialiście się niejednokrotnie na temat Bożej chwały. Czym jest Boża chwała? Jak się Boża chwała objawia? Zdania biblistów są podzielone. W wielu miejscach się ze sobą zgadzają, w niektórych nie. Ale jak uważacie, zadaję wam teraz takie pytanie krótkie, Co to jest Boża chwała? Co to jest Boża chwała? Czym jest Boża chwała, o którą modlił się Jezus, której On doświadczył i o którą się modlił dla Ciebie i dla mnie, abyśmy w tej Bożej chwale chodzili w naszym życiu, aby była obecna, aby była wśród nas, aby była w nas, aby była z nami. Jak myślicie, bracia i siostry, czym jest ta Boża chwała? Możecie coś powiedzieć głośniej. Czym jest Boża chwała, która przynosi jedność, miłość i wiele, wiele, wiele cudownych Bożych darów do Twojego i mojego życia? Pamiętacie, jak jeszcze naród izraelski był na pustyni? Boża chwała była z nimi, czy nie? Była z nimi. To jak to wyglądało? Czym była ta chwała? Wiemy, że padło słowo obecność. Tak właśnie też uważam. Myślę, że ta Boża chwała to jest Boża obecność. Przez Bożą obecność mam też na myśli poznanie Boga, pewnego rodzaju poznanie, pewnego rodzaju świadomość, jaką mamy. Popatrzcie, co myśleliśmy albo w jaki sposób myśleliśmy o Bogu, zanim się nawróciliśmy, a w jaki sposób dzisiaj patrzymy, czy myślimy o Bogu. A więc wiemy już ze Starego Testamentu, jak przed chwilą powiedziałem, że Boża obecność, Boża chwała objawiała się w narodzie izraelskim, w narodzie żydowskim. Wiemy, że Bóg ich prowadził słup ognia w nocy, w dzień obłok, przemieszczał się, tam oni szli, że Bóg przebywał w namiocie zgromadzenia. Tam się z Nim niektórzy spotykali, tam Bóg przemawiał. Wiecie, myślę, że ta Boża chwała to jest również to poznanie, które Bóg daje każdemu z nas. Poznanie tego, kim On jest i co dla nas uczynił. I Pan Jezus przed założeniem świata znał swojego Ojca. Chociaż tego nie rozumiemy, chociaż nie potrafimy tego wytłumaczyć, to takie są fakty i o tym również w tej modlitwie przypomina nam Pan Jezus Chrystus. Było to swego rodzaju pożegnanie ze swoimi uczniami, bo już wkrótce miał być aresztowany, już wkrótce miał przejść okropne rzeczy, aż do tego, by być ukrzyżowanym za grzech całego świata, za Twoje i moje winy, dlatego że On sam był bez grzechu i On sam nie umierał za samego siebie. Stał się ofiarą doskonałą dla każdego człowieka, a ma ta ofiara moc wtedy, kiedy człowiek przyjdzie do Boga, wyzna swój grzech, poprosi Go o przebaczenie, o nowe życie w Jezusie Chrystusie. Wiecie, a więc zostaliśmy obdarowani przez Boga Jego chwałą. To znaczy, że Bóg stał się Emanuelem, Bóg jest z nami. Pamiętacie, kiedy zapytano Pana Jezusa: pokaż nam Ojca, co odpowiedział swoim uczniom? Ci, którzy są w doskonałej jedności, Ojciec z Synem i Syn z Ojcem, co Pan Jezus odpowiedział na pytanie, na prośbę: pokaż nam Ojca? Powiedział: kto widział mnie, ten widział i Ojca. Dlaczego prosicie mnie o takie rzeczy? Albo gdy ktoś powiedział: chcemy słuchać Ojca, możemy powiedzieć w ten sposób: kto słuchał mnie, mówi Pan Jezus, ten słuchał i Ojca, bo Ojciec i ja, my jesteśmy jedno. I ta jedność, o którą prosił dla nas wszystkich Pan Jezus w czasie tej modlitwy, podczas wieczerzy paschalnej, podczas ostatniej wieczerzy, ze swoimi uczniami przebywając w górnej izbie, Pan Jezus tam modlił się, prosił, zwracał na to wszystko uwagę, dlatego że głęboko w sercu swoim pragnął to, aby nasze życie było zanurzone w Nim i w Bogu. Dlatego, że od tego zależy jedność, która będzie między nami. To Boży dar, który jest skutkiem, jest owocem Twojej relacji z Bogiem. Im ona jest głębsza, im jest większa, im jest bliższa, tym jesteśmy głębiej, bliżej jedności, o którą modlił się Pan Jezus Chrystus. A to wszystko ma doprowadzić jeszcze do czegoś i to jeszcze tutaj, za naszego życia. Pan Jezus, modląc się, mówi, że owocem jedności między braćmi i siostrami będzie to, że świat pozna, kim On jest. Że świat zobaczy, w jakim jest miejscu. A kiedy mowa jest o świecie, to nie tylko Jan, ale i inni autorzy pism, kiedy mówią o świecie, to przedstawiają to, mają na myśli negatywne znaczenie, a więc mówią o grzechu. I Pan Jezus mówi o tym, że kiedy zapanuje jedność między braćmi i siostrami, wtedy świat pozna i to będzie najlepszym owocem dla świata, żeby zobaczyć, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię i nie sam siebie obwołał, nie sam siebie wyznaczył na ratunek, na Zbawiciela, na Mesjasza, ale że jest Bożym Synem, że został wysłany przez Ojca i dobrowolnie tutaj przyszedł i stał się Zbawicielem dla całego świata. A więc Pan Jezus modli się i mówi, kiedy będzie jedność, wtedy świat pozna. Wtedy świat pozna i doświadczy. Ewangelizujemy wiele osób w naszych rodzinach, w naszej pracy, w miejscu zamieszkania, na ulicę wychodząc. I to jest ważne i to jest potrzebne. Ale o jak łatwiej i jak lepiej, jaki większy skutek przynosić to będzie, jeśli będziemy żyli w jedności, o którą modlił się Pan Jezus Chrystus między sobą. A więc im więcej jestem zanurzony w Nim, nie w tym świecie, im więcej jestem w Jezusie, im więcej jestem w Chrystusie, im więcej jestem w Ojcu, tym mniej jestem w świecie i tym większa, głębsza i lepsza jest jedność. Stajemy się bardziej jednością jedni dla drugich. Stajemy się jednością z Synem i z Ojcem, ale także stajemy się jednością wzajemnie między sobą, bracia i siostry. I już nie jestem na świecie, werset 10, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu moich tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. 21, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. I tu jest fundament, klucz jedności między nami, kiedy jesteśmy w Nim, kiedy jesteśmy w Ojcu, kiedy jesteśmy w Jezusie. Bo kiedy jesteśmy chociaż trochę w świecie, to już to wszystko zostaje zburzone. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ja w nich, a Ty we mnie, modli się Jezus do Ojca, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. A więc ta jedność między braćmi i siostrami ma mieć wymierny owoc w postaci tego, że świat pozna, doświadczy, przyjdzie do Boga, przyjdzie do Jezusa, zawoła, poprosi o pomoc, poprosi o ratunek, zda sobie sprawę, w jakim jest miejscu. I na koniec, już całkiem na koniec, w 24 wersecie Pan Jezus, modląc się, już nie mamy czasu, żeby szczegółowo wejść do tekstu greckiego, ale z tego tekstu greckiego wynika, że to jest coś więcej niż prośba, usilna prośba, wielka prośba, mocna prośba, potężna prośba, to jest wręcz żądanie, 24 werset. To jest wręcz żądanie Pana Jezusa Chrystusa. A w 24 wersecie Pan Jezus modli się tak. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Patrzcie. Język grecki oddaje to jako żądanie wręcz. A więc Pan Jezus modli się, usilnie prosi, zabiega. Mówiąc, Ojcze, chcę, ja chcę. Tak ma być, żeby oni byli ze mną, żeby tych, których mi dałeś, ci, którzy we mnie uwierzyli, ci, z którymi podzieliłem się chwałą, którą mam od Ciebie, aby ci, których mi dałeś, byli razem ze mną tam, dokąd ja wkrótce odejdę. A więc wrócę do swojego domu, usiądę na swoim tronie i będę przygotowywać im miejsce, ale nie zostawię ich samych, poślę Ducha Świętego, Pocieszyciela, aby był z nimi, aby im przypomniał wszystko. Bracia i siostry, to jest Boża obietnica. To jest coś, co wręcz Bóg w Jezusie Chrystusie poprzez tą modlitwę obiecuje, daje każdemu z nas, że będziemy razem z Nim już wkrótce. Halleluja. Chciałbym was zaprosić do wspólnej modlitwy. Za chwilę przystąpimy do stołu Pańskiego. Abyśmy razem zawołali do Pana. Nie tyle pomodlili się o jedność między sobą, bo ona będzie owocem Twojej i mojej relacji z Bogiem. Abyśmy zawołali do Boga, patrząc, w którym miejscu teraz stoimy, w którym miejscu jesteś, w swoim, mam na myśli duchowe Twoje życie. Zapraszam wszystkich, abyśmy powstali, abyście powstali, abyśmy mieli teraz chwilę takiej refleksji, bracie, siostro. Abyśmy zawołali wspólnie razem do Pana, może ktoś chce zawołać osobiście, personalnie też. Podziękować Bogu za ten wieczór, który dzisiaj też wspominamy. Ale to najważniejsze, to śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dobry Boże, wraz z moimi braćmi i siostrami chcę Ci podziękować za tą wspaniałą modlitwę. Tam, Panie, którą dzisiaj przypomnieliśmy sobie, wznosiłeś do swojego Ojca. Podziękować Ci pragnę za to, że Ty i Ojciec jesteście jedno. Jesteście jedno w miłości, w tym wszystkim, Panie, kim jesteście. Jesteście jedno. I Boże, w każde swoje dziecko, każdego swojego ucznia przeznaczyłeś do tego, aby był jedno z Tobą i z Ojcem i aby byli jedno wszyscy razem ze sobą. Panie, Ty widzisz, że tak jak Twoi uczniowie wtedy i później, i my dzisiaj borykamy się z różnymi trudnościami w relacjach międzyludzkimi. Borykamy się z brakami, Czasem brakuje nam właśnie jedności. Czasem brakuje nam wspólnego serca, wspólnej myśli, wspólnego dążenia. Panie, ale chciałbym, abyśmy, pamiętając na Twoją modlitwę, wiedzieli, z czego to wynika i z czego to się bierze. I Panie, modlę się, aby każdy z nas był zanurzony w Tobie. Abyśmy byli w Tobie, Panie, bo Ty jesteś źródłem miłości międzyludzkiej. Ty jesteś źródłem jedności międzyludzkiej. Ty jesteś źródłem wszelkiego błogosławieństwa, które może być udziałem ludzi między sobą. Dlatego, Panie, jeśli tego nam brakuje, a czasem tak jest, to oznacza ni mniej, ni więcej to, że byliśmy albo jesteśmy za słabi, w Tobie zanurzeni. Że może zanurzamy się jeszcze w tym świecie. Że może brudzimy się w jakiś sposób w tym świecie. Halleluja. Bracia i siostry, zawołajmy wspólnie razem. O Boże oczyszczenie. Zawołaj o to, aby Bóg dał Ci nową siłę do tego, aby być bardziej w Nim. Jeszcze więcej w Nim. W Jezusie i w Ojcu. Jeszcze głębiej w Nim. Bo tego potrzebujemy. Każdy z nas tego potrzebuje. Panie, potrzebujemy być bliżej Ciebie. Potrzebujemy Twojej obecności i Ty ją dajesz. Ale nie chcesz dzielić swojej obecności jeszcze z inną obecnością. Z obecnością złego, z obecnością spraw tego świata. Panie, modlę się tego poranku, abyśmy naprawdę zanurzali się w Tobie i byli w Tobie. Abyśmy szukali prawdy, a Ty powiedziałeś w tej samej modlitwie, że Twoje Słowo jest prawdą. A więc abyśmy wracali do Twojego Słowa, byśmy nim się karmili, żywili, posilali każdego dnia Twoim Słowem. Panie, wracamy do tych wizji, które dałeś. Dałeś do naszego zboru, Panie, te dwa obrazy. Łódek na rzece i tulipanów, gdzieś tam przywiędłych, szarych. Panie, i w ten sposób napominasz nas, abyśmy wrócili do Ciebie. Dlatego, Panie, chcę wrócić do Ciebie. Dlatego chcę, abyśmy wrócili do Ciebie, Panie. Chcę, abyśmy wrócili do źródeł, prawdziwych źródeł. Wspaniałych, cudownych, niewyczerpanych. A te źródła są w Tobie. Te źródła są, bracia i siostry, w Jezusie i są w Ojcu. Niech to dzisiejsze słowo, to przypomnienie modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Jana rozdziału 17 będą zachętą do tego, abyśmy wrócili do Pana, naprawili te rzeczy, które wymagają naprawy. I oczekiwali na ten dar jedności, na ten wspaniały dar jedności, na ten wspaniały dar Bożej chwały, na ten wspaniały dar Bożej obecności w Twoim osobistym życiu, w Twoim małżeństwie, w Twojej rodzinie, w naszym zborze, w tej dzielnicy, w Nowej Hucie, w tym mieście, w tym kraju i tak dalej. Halleluja. Dzięki Ci, Panie.